z deszczu pod rynnę. Tak najkrócej można podsumować dotychczasowe przygotowania Lewisa Hamiltona do debiutu z Ferrari. Włoski zespół przegrał też bardzo ważną batalię przy zielonym stoliku, ale o tym wszystkim dopiero za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 2 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeżeli po pierwszym teście Lewisa Hamiltona na Fiorano mówiło się o kłopotach, to co powiedzieć po tym, co wydarzyło się w Barcelonie? Lewis Hamilton w trakcie kolejnego, prywatnego testu rozbił samochód Ferrari, rozbił go w ostatnim, najszybszym zakręcie tego toru, rozbił ten samochód bardzo poważnie. Raporty mówią, że Lewis był w stanie samodzielnie opuścić kokpit tego samochodu, że nic się mu nie stało. Biorąc jednak pod uwagę obawy inżynierów Ferrari o monokok, o to, że nie uległo nic poważnemu uszkodzeniu, że ten samochód nadaje się do dalszych testów, można powiedzieć, że było to bardzo mocne uderzenie, które Lewis mógł odczuć, albo uderzenie pod bardzo nietypowym kątem. Ta prędkość i te kąty to są elementy, które często wpływają na te zagrożenia, które się pojawiają. Wiemy o uszkodzeniu, zawieszenia w samochodzie, o innych elementach tej konstrukcji. Mimo że do wypadku doszło w godzinach przedpołudniowych, samochód tego konkretnego dnia już więcej nie pojawił się na torze. Mechanicy czekali na specjalną delegację techników z Maranello, delegację, która miała ocenić, czy nie doszło do pęknięcia monokoku, czy ten samochód można dalej bezpiecznie eksploatować. Ostatecznie dali zielone światło i kolejnego dnia ten czerwony samochód był ponownie na torze w Barcelonie. Natomiast te wszystkie wydarzenia pokazują nam, że Ferrari nie ma dobrego startu. Lewis Hamilton nie ma dobrego startu z Ferrari. Te kłopoty z pedałami w trakcie tego pierwszego testu na Fiorano, szybkie poprawki, które miały się pojawić, ten wypadek, który się wydarzył, to wszystko wiesza taką ciemniejszą chmurę nad tym startem Lewisa Hamiltona. Dodatkowo, o czym piszą włoskie media, Ferrari rozpoczęło produkcję części zamiennych do tego dwuletniego samochodu, do tego, który był wykorzystywany. Te części mogą być potrzebne w kolejnych testach. To wszystko są niepotrzebne aktywności, których w tym okresie na pewno żaden zespół nie potrzebuje. Oczywiście można powiedzieć, że takie rzeczy się po prostu zdarzają, że lepiej teraz niż w trakcie tych zimowych testów. Zgoda, i choć Hamilton świetnie prezentuje się w czerwonym kombinezonie, to jak na dłoni widać, że coś tu nie kliknęło, tak od samego początku czegoś tam brakuje, coś jest inaczej. Platforma, jaką otrzymał Ferrari, na pewno mocno różni się od tego, do czego był przyzwyczajony przez długie, długie lata w Mercedesie, a pewna niestabilność aerodynamiczna w szybkich zakrętach była i jest nadal problemem, jeżeli chodzi o te nowe konstrukcje korzystające z tego efektu przyziemienia. Adaptacja do nowego środowiska będzie kluczem. Jak na razie ten proces napotyka bardzo poważne przeszkody, takie chociażby jak bandy toru w Barcelonie. Będąc przy kwestiach technicznych, o tej niestabilności aerodynamicznej nowych konstrukcji, dużo w takim bardzo obszernym wywiadzie dla Automotum Sportu mówił Adrian Newey. Polecam Wam ten wywiad w całości. Newey mówił, że efekt przyziemienia bez tych bocznych kurtyn to jest zawsze coś, co będzie powodowało tą niestabilność, nieregularność, zawsze jakiś boczny podmuch wiatru może to wszystko wytrącić z równowagi. I to właśnie dlatego ten powrót do ery samochodów korzystających z efektu przyziemienia nie był tak dobry, tak okazały, nie dał tak dobrych efektów, jeżeli chodzi o generowanie stabilnego docisku, jak się tego spodziewano. Natomiast Newey w tym wywiadzie potwierdził też te powody odejścia z Red Bulla. Powiedział, że musiał odejść, żeby być z sobą w zgodzie, żeby być wiernym swoim pomysłom, ideałom, przekonaniom. Tak ja to rozumiem, tak właśnie odbieram jego słowa i na pewno odnoszą się one do zmian, jakie wykonały się w Red Bullu, kiedy odszedł Dietrich Mateschitz, do tych wszystkich wojenek wewnętrznych, walki o władzę, która w tym zespole odbyła się, a może nadal się odbyła, do tego skandal obyczajowy wokół Christiana Hornera, do dzisiaj chyba ostatecznie niewyjaśniony, oraz to powolne odsuwanie Newey'a, jego pomysłów, jego wpływu na te nowe konstrukcje, a dopuszczanie tych nowych ludzi, dopuszczanie chociażby tego zespołu, który zbudował pierwsze, do tego wyznaczania kierunku. To się musiało wydarzyć, ale czy musieli odsuwać Newey'a, który chciał się angażować w to wszystko? Myślę, że to nie był dobry pomysł, nie było to dobre zagranie ze strony Red Bulla. Newey'a w tym projekcie już nie ma. A tutaj, jeżeli chodzi o Te problemy, które się pojawiły w Red Bullu, to Adrian Newey mówi, że on je już widział w 2023 roku. Głośno o nich mówił, ale nikt w zespole nie chciał go słuchać, bo były wyniki na to, że rzeczywiście ten samochód nadal dominował. Ten samochód miał dużą przewagę nad konkurencją, ale kiedy ta przewaga stopniała, te problemy stały się ewidentne. Rok później problem był już tak duży, że nie dało się go przykryć ustawieniami. Nawet Verstappen przestał sobie radzić z tym samochodem. Newey też bardzo ciekawie mówi, że nie da się problemów zamaskować ustawieniami. On w swojej karierze zawsze wykorzystywał ustawienia do optymalizacji platformy, a nie do krycia błędów, bo one i tak wyjdą na takim czy na innym torze, w takich czy innych okolicznościach. No tutaj też nieco inne podejście do ścigania. Wcześniej, mówił o tym Newey, cierpiał tylko Perez, stąd taka duża rozbieżność wyników między nim a Verstappenem, czyli potwierdza się to, o czym wielokrotnie sobie tutaj mówiliśmy. Oprócz braku doświadczenia, powodem problemów Red Bulla była też zafiksowana postawa, zafiksowanie na jeden kierunek, który chcieli rozwijać, czyli tu nie wyszło tylko to, że to są młodzi ludzie, nie wyszło to, że nie mają takiej wiedzy jak Newey, ale też pewien sposób podejścia do pracy. Newey mówi, że zawsze kiedy dotykał problemów, lubiał się wycofać, lubiał zrobić krok do tyłu, złapać nieco inną perspektywę i czekać, że być może urodzą się nowe problemy, nowe pomysły, nowe ścieżki rozwoju i będzie można gdzieś bokiem to wszystko obejść, zostawić te problematyczne kwestie. Najwyraźniej pierwsze jego zespół na razie przynajmniej tego jeszcze nie potrafią. Przy okazji wywiadu wywiązała się też ciekawa dyskusja na temat konceptu samochodów Red Bulla z tej ery hybrydowej 2014-2021. Samochodów, które w przypadku Red Bulla miały bardzo mocno zadarty tył. Zupełne przeciwieństwo Mercedesa, w którym podłoga była prowadzona bardzo płasko. Ten samochód Mercedesa był też bardzo długi, żeby tych elementów do generowania docisku upchnąć tam jak najwięcej. Wszystko z powodu dwóch skrajnie różnych pomysłów radzenia sobie z tym samym problemem, z tak zwanym tire squish, nazywanym też czasem tire squirt. O co chodzi? Chodzi o powietrze, które jest wyciskane spod kręcącej się opony, kiedy ta dotyka toru, to powietrze musi gdzieś znaleźć ujście i ono ucieka na obie strony tej opony, a z jednej z tych stron tylnej opony znajduje się bardzo wrażliwa sfera, bardzo wrażliwy obszar, czyli ten obszar dyfuzora. Każde powietrze o niskiej energii, które zostanie tam wepchnięte, całkowicie zaburzy pracę tego dyfuzora, dojdzie do bardzo dużych strat aerodynamicznych. Nieco wcześniej dyfuzor na różne sposoby uszczelniano tym, co wychodziło z rury wydechowej, czyli te wszystkie zagrywki związane z dmuchaniem w dyfuzor nie do końca dmuchały w dyfuzor, dmuchały właśnie w tą przestrzeń między koło a dyfuzor, żeby stworzyć taką wirtualną kurtynę, no ale ten regulamin z roku 2014, to przeniesienie rury bardzo wysoko pod tylne skrzydło spowodowało, że tych możliwości już nie było. Trzeba było szukać innych rozwiązań. Zespoły stanęły przed bardzo trudnym zadaniem. No i Adrian Newey postanowił podnieść dyfuzor tak wysoko, jak to tylko możliwe. Fizycznie odsunąć od siebie to kluczowe dla generowania docisku, ten kluczowy dla generowania docisku obszar dyfuzora i ten obszar, gdzie dochodzi do tego negatywnego zjawiska, tego wepchnięcia powietrza właśnie w ten krytyczny obszar, oddzielił czy odsunął je fizycznie od siebie. Bardzo proste rozwiązanie, jeżeli pomyślimy o wszystkich możliwościach, ale myślę, że bardzo trudne w wykonaniu, jeżeli chodzi o upakowanie tego samochodu, ukształtowanie tego wszystkiego, utrzymanie tej platformy tak mocno zadartej do góry. Jednocześnie wykorzystał łopatki wlotów chłodzących hamulce, aby przykleić ten strumień wypadający spod opony maksymalnie do asfaltu, więc dwa różne elementy, dwa różne rozwiązania zastosowano, połączono tutaj, żeby ten dyfuzor pracował jak najbardziej wydajnie. Mercedes poszedł płasko, aby wirtualnie, płasko z dyfuzorem, aby wirtualnie rozszerzyć ten dyfuzor, wykorzystując łopatki wlotów chłodzących hamulce, natomiast te niższe łopatki służyły jako taki element przekierowania tego tire squirtu czy tire squishu. Zabierały je pod siebie, by wyrzucić nieco dalej, gdzie już ten efekt nie działał tak niekorzystnie na pracę samego dyfuzora. Bardzo dwa ciekawe pomysły, które, jak Adrian Newey mówi, na końcu dały mniej więcej porównywalny efekt. Oba zespoły zrobiły porównywalnie dobrą robotę, natomiast rozwiązania skrajnie różne. Newey wspomniał też o tych politycznych rozgrywkach, o sympatiach i antypatiach FIA, ludzi pracujących w FIA i o tym, jak próbowali rozdzielać stawkę swoimi decyzjami. Jaki to miało wpływ na decyzję? Chodziło o te wszystkie szare strefy, które czasami były zamykane od razu, czasami były zamykane po pewnym czasie, a czasami były wpisywane jako część regulaminu, po prostu pozwalano się z tym ścigać. No i to właśnie prawdopodobnie dzieje się teraz. Takie rozgrywki przy tym zielonym stoliku FIA, chodzi o elementy związane z elastycznością przednich i tylnych skrzydeł. Jeszcze do niedawna ludzie federacji po takiej bardzo szerokiej weryfikacji wszystkich skrzydeł stwierdzili, że nie ma powodu do zmiany regulaminu technicznego, że obecne testy są wystarczające, że nic złego tutaj się nie dzieje, i z takim przekazem zespoły wchodziły w prace, finalne prace nad samochodami na kolejny sezon, który przed nami. I nagle kilka dni temu okazało się, że FIA zaktualizowała, wysłała pierwszą wersję zaktualizowanej dyrektywy technicznej numer 18, która całkowicie zmienia sposób testowania elastyczności zarówno przedniego, jak i tylnego skrzydła. Chodzi o siły, które będą nakładane, chodzi o możliwe odkształcenia. No i tutaj będzie to na pewno taki gorący kartofel wrzucony do tych prawie gotowych już samochodów, do fabryk, w których te prace produkcyjne, nie projektowe, ale produkcyjne, wchodzą w finalny etap. No i tak, jeżeli chodzi o tylne skrzydła, już od Australii w użyciu będą te nowe testy, natomiast jeżeli chodzi o przednie skrzydła, tutaj ludzie FIA mówią, że nie chcieli zmuszać zespołów do takiej bardzo wytężonej pracy, chcą im dać ten czas na to, żeby te przednie skrzydła, które już są gotowe, nie zostały wyrzucone do kosza. Co nam to mówi o stanie elastyczności tych skrzydeł, które były badane? Niektóre zespoły planowały wykorzystanie przednich skrzydeł z zeszłego sezonu, również w tym sezonie. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie do Hiszpanii. Myślę, że ten pierwszy raport FIA, że nie znaleziono tam niczego podejrzanego, niczego wymagającego zmian regulaminu technicznego, nie był do końca dokładny. Być może ludzie FIA coś przemyśleli, a być może jest tam jakaś właśnie polityczna agenda, żeby komuś pomóc, a kogoś odstawić na bocznicę. Na pewno z tego rozwiązania nie będzie zadowolone Ferrari, które przecież w trakcie poprzedniego sezonu czekało na tą decyzję FIA, co z elastycznością, kiedy FIA powiedziała, jest wszystko ok, wyprodukowali swoje elastyczne skrzydła, które będą mogli wykorzystywać tylko i wyłącznie do wyścigu w Hiszpanii. Bardzo dziwny zwrot, jeżeli chodzi o FIA. No i myślę, że tutaj te kwestie polityczne będą kluczowe. O tym właśnie mówił Adrian Newey. Co działo się lata temu, to nadal jest aktualne, to nadal się dzieje. Włosi piszą o tym, że najbardziej z takiego rozwiązania, najbardziej popychał ludzi FIA w kierunku takiego rozwiązania McLaren, co jest też nieco zaskakujące, ale być może McLaren wie, że rywale zrobili duży postęp, jeżeli chodzi o elastyczność tych skrzydeł, a im bez tych elastycznych skrzydeł nadal będzie dobrze się ścigać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy zespoły pojawią się na testach, bo na pewno pojawią się pytania odnośnie tych zmian FIA. Dyrektywa na pewno się pojawi, o tym otwarcie mówią ludzie FIA. A tak na koniec, nie mam dobrych wiadomości dla miłośników twórczości Walteriego Bottasa. Toto Wolff powiedział, że koniec z pokazywaniem gołej wiecie czego, więc żadnych kalendarzy, żadnych zdjęć. Od kiedy Walteri przejmie obowiązki kierowcy rezerwowego Mercedesa, już nie będzie, pozostaną inne kwestie. Co Toto Wolff akceptuje? No tą nietypową fryzurę Walteriego Bottasa. Chcemy mu dać być sobą, ale jeżeli chodzi o kwestie marketingowe, jeżeli chodzi o kwestie brandu Mercedesa, tutaj takich zdjęć już być nie może. Pewnie większość czy część z Was będzie rozczarowana. Mi to jest absolutnie obojętne. Tyle na dzisiaj. Bardzo ciekawy tydzień za nami. Myślę, że jeszcze ciekawszy przed nami. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się w Formule 1, związane właśnie z Ferrari, przygotowaniami, to wszystko powoli buduje nam te emocje przed kolejnym sezonem. Niedługo testy, a za niespełna miesiąc rusza kolejny sezon Formuły 1. Myślę, że wielkie emocje przed nami. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.